Tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz. Złowrogi cień marszałka. Wydawnictwo Fabryka Słów.
Mówi autor Rafał Ziemkiewicz.
Książkę Złowrogi cień marszałka nosiłem w sobie bardzo długo. Właściwie ona się zaczęła gdzieś tam już w czasach mojego dzieciństwa, kiedy to marszałek Piłsudski był w młodości absolutnym bogiem dla mojego pokolenia. No, człowiek, który lał ruskich, wsadzał komunistów do więzień i cóż w ogóle można złego powiedzieć na jego temat. Więc Piłsudski był i w dodatku w podręcznikach historii naszych uczyli nas w szkole, że to faszysta. Także po prostu kult Piłsudskiego był ogromny w tamtym czasie. I ja też w tym kulcie uczestniczyłem. Między innymi kiedyś przyniosłem plakat z Piłsudskim przedwojenny, który kolega gdzieś tam u siebie znalazł. Odfotografowywałem to i rozmnażałem. Również w celach kultowych własnych, znaczy sobie też na ścianie tego Piłsudskiego powiesiłem. Wtedy mój tata, patrząc na to, powiedział: dziadek Ziemkiewicz to by chyba się w grobie przekręcił, jakby zobaczył. I to mnie zdziwiło, bo o co chodzi? Ja uważałem, że jak to Piłsudskiego mogą nie lubić tylko źli ludzie, komuniści. Mój dziadek na pewno nie był złym człowiekiem, nie był komunistą, ba, był żołnierzem Legionów. To dlaczego on nie lubił Piłsudskiego? A od taty się dowiedział, nienawidził jak zarazy. Jak słyszał o Piłsudskim, to walił pięścią w stół i krzyczał: gdzie jest generał Zagórski, bandyto?
Czyta Joanna Divina.
Marszałek miał też jeszcze jedną cechę niezbędną wielkiemu dowódcy. Potrafił, jak pod Uliną Małą i właśnie pod Warszawą, postawić wszystko na jedną kartę. Zagrać hazardowo. Wóz albo przewóz. Gdyby nawet, teoretyzując, jako naczelnik państwa i wódz nie zrobił Piłsudski w sierpniu 1920 roku absolutnie nic, poza wydaniem tego jednego rozkazu "teraz uderzamy", ojczyzna oczekuje, że każdy wypełni swój obowiązek. To i wtedy zasługa zwycięstwa należałaby mu się jak przysłowiowemu psu Buda. Po tym, jak wybrał odpowiedni moment i wydał rozkaz, mógł spokojnie złożyć na ręce premiera warunkową dymisję, wyjechać ze sztabu, gdzie przez pewien czas i tak nie miało się dziać nic poza czekaniem na meldunki, by spotkać się, kto wie czy nie, po raz ostatni z kochanką oraz córeczką. Mógł nawet, jak oskarżali niektórzy świadkowie epoki, popaść w depresję i desperację. To było równie nieistotne jak to, czy po oddanym wystrzale nadal się mierzy w cel, czy robi spocznij, czy w ogóle broń odkłada. Zresztą, by ostatecznie zamknąć temat, Bitwa Warszawska nie byłaby 18. decydującą bitwą w dziejach świata, ale pozostałaby co najwyżej czymś w rodzaju drugiego Grunwaldu. Pięknym, militarnym sukcesem, nie niosącym trwałych korzyści, gdyby nie została domknięta miesiąc później operacją niemeńską. Proszę na ten temat szukać wiedzy u specjalistów. Większość z tych, których pracę znam, twierdzi, iż jakkolwiek nie niosąca porównywanej grozy i dramaturgii pod względem operacyjnym, pod względem jakości dowodzenia, stała ona może nawet wyżej jeszcze od manewru pod Warszawą. A w jej wypadku nikt nigdy roli naczelnego wodza nie kwestionował. Jeśli nawet pominąć wszystko inne, to sam ten fakt zadaje kłam czarnej legendzie, jakoby marszałek nie znał się zupełnie na wojsku, a bitwę wygrali za niego inni. Gdyby, jak często powtarzam, nie może być argumentem, ale pomaga w zrozumieniu spraw. Gdyby Piłsudskiego nie było, czy rację miał notoryczny chwalca Jędrzejewicz, pisząc, że w zdezorganizowanym i rozbitym społeczeństwie polskim walki wewnętrzne były tak silne, że wkroczenie obcego najeźdźcy z łatwością zagroziłoby istnieniu niepodległego państwa. Z zachodu nie przybyłby ani jeden żołnierz, by bronić Polski. Istniejący wówczas liderzy w kraju i w Paryżu nie mieli tej postawy, by większość narodu poszła za nimi. Tylko Piłsudski posiadał tę niezwykłą siłę, że umiał porwać za sobą masę. Czy Zagórski z Rozwadowskim przy wszystkich swoich talentach byliby w stanie w ciągu niecałych 2 lat z kilkutysięcznej polskiej siły zbrojnej do sierpnia 1920 roku stworzyć ponad milionową armię? Nic im nie ujmując, skutki ich działań przed przybyciem Piłsudskiego z Magdeburga na to nie wskazują. I nie z ich winy. Po prostu ani rada regencyjna, z ramienia której działali, ani oni sami nie mieli dość autorytetu. Sam Lubomirski pisze, że i do Rady, i do polskiej siły zbrojnej społeczeństwo polskie było nader wrogo usposobione. Podobnie było z rządem lubelskim czy krakowskim. Odzew na ich wezwania, by Polacy z armii zaborczych i ochotnicy zgłaszali się pod ojczyste sztandary, był, powiedzmy, umiarkowany. W rozwoju Armii Polskiej decydujące były dwa momenty. Objęcie dowództwa nad nią przez Piłsudskiego, czego oczekiwała liczna i skłonna do poświęceń grupa jego wojskowych wyznawców, i mianowanie premierem rządu obrony narodowej Witosa, co ostatecznie przełamało nieufność chłopów do powstającego państwa polskiego, a więc i do poboru.
Rafał Ziemkiewicz. Złowrogi cień marszałka. Wydawnictwo Fabryka Słów.